Radio Kapitał.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Karolina Plinta. To jest audycja Godzina Szumu w Radiu Kapitał. Dzisiaj moimi gośćmi są Marek Świca, dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie, pani Monika Kozeń, kuratorka i kustoszka działu fotografii i technik fotograficznych w Muzeum Fotografii oraz Dominik Kuryłek, kurator i kierownik tego samego działu w MUFO. Witam Państwa serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Okazją do tego spotkania jest otwarcie nowej siedziby Muzeum Fotografii, MUFO Rakowicka, które odbyło się w weekend 4-5 grudnia tego roku. Było to otwarcie budynku, w którym odbył się generalny remont. Jest nim także nowa wystawa, poniekąd częściowo inaugurująca działalność MUFO Rakowicka. I na początek chciałam się Państwa spytać, czego goście i gościnie MUFO mogą się spodziewać po tej nowej siedzibie i co zobaczą, jak przyjdą na Rakowicką. Tak, panie Marku, proszę.
W tej chwili przygotowaliśmy na otwarcie wspomnianą już wystawę, pierwszą wystawę czasową. Tu zaszła zmiana, która powstała w oparciu o kolekcję, którą gromadzimy od 2017 roku. To jest nowa kolekcja w naszych zbiorach, kolekcja sztuki współczesnej, która odnosi się do medium fotografii. Ale myślę, że o tym powie kuratorka Monika Kozień dużo więcej. Jesteśmy w trakcie ostatnich prac realizacyjnych przy nowej wystawie głównej, która ma charakter stały, która również opiera się przede wszystkim na prezentacji naszych zbiorów. O czym jest ta wystawa? To oczywiście powie jej główny kurator, szef zespołu kuratorskiego, który tworzą wszyscy pracownicy działu fotografii. Oczywiście budynek, o którym rozmawiamy, przez remont, modernizację i rozbudowę uzyskał dodatkowe funkcje. W części zabytkowej, których kiedyś były hale warsztatów wojskowych, są przestrzenie ekspozycyjne. Aby zapewnić komfort i możliwość realizacji innych zadań muzeum, udało nam się obiekt zabytkowy rozbudować o piękny przeszklony pawilon, który ma jedną kondygnację minus jeden, w której znajdują się sale wielofunkcyjne. A w starym budynku na poziomie poddasza, które też zostało przebudowane, znajduje się kontynuacja wystawy Co robi zdjęcie oraz po raz pierwszy w historii naszego muzeum udostępniliśmy szeroko publiczności zasoby naszej biblioteki fachowej wraz z całkiem sporą, komfortową czytelnią. Tu też się mieszczą oczywiście biura dyrekcji z racji tego, że to jest w tej chwili nasza główna siedziba, bo też chcę wspomnieć, że nasza oferta nie zamyka się tylko i wyłącznie aktualnie do tego, co można zrobić przy Rakowickiej. Muzeum posiada jeszcze dwa oddziały w dawnej siedzibie przy ulicy Józefitów 16, zwanym MUFO Józefitów. Działają wszystkie pracownie, które są związane z zarządzaniem zbiorami. Dział fotografii, dział inwentarzy, pracownie konserwatorskie, pracownie fotograficzne, no i oczywiście kompletnie nowe magazyny. To jest obiekt, który również jest przygotowany do udostępniania publiczności, po to, żeby nasza publiczność, oglądając na przykład wystawy, uczestnicząc w wydarzeniach MUFO Rakowicka, miała też świadomość, jak na co dzień funkcjonuje Muzeum Fotografii. No i trzeci oddział to jest MUFO Strzelnica, która mieści się również po militarnym budynku, czyli faktycznie strzelnicy powojskowej z pięknym hektarowym ogrodem, które do czasu wybudowania Rakowicki było naszą głównym punktem, którym mieliśmy kontakt z publicznością. Tam można zobaczyć wystawę o portrecie fotograficznym. Jest w tym roku oddany do użytku ogród, który pełni funkcje rekreacyjne, ale też edukacyjne. a docelowo chcemy, żeby ten budynek był przestrzenią do tworzenia pewnego kręgu środowiskowego, który byłby zainteresowany takimi niecodziennymi podejściami do fotografii, nie w sposób klasyczny, raczej opowieści o pewnych kwestiach związanych z wizualnością. Jak widzimy, jak czytamy obrazy, w ogrodzie powstaje ogród rzeźb. Mamy nadzieję, że w nieodległej już przyszłości będziemy mogli uruchomić już normalny program rezydencjalny. No i zapraszamy zarówno na Rakowisko, ale też proszę nie zapominać, że muzeum tworzą te trzy obiekty, które są ze sobą ideowo bardzo ściśle powiązane, mimo że każdy z nich ma swoją specyfikę.
MUFO ma coraz więcej budynków i tak próbowałam sobie ułożyć w głowie jego historię. Jest to dosyć skomplikowane, dlatego panie Marku, chciałam poprosić, żeby trochę przybliżył pan naszym słuchaczkom i słuchaczom proces modernizacji MUFO. Jest pan dyrektorem tej instytucji od 2016 roku. Czy może pan powiedzieć, jak ta instytucja wyglądała wtedy i jak się zmieniała?
To muzeum w 2016 roku mieściło się tylko i wyłącznie w budynku przy ulicy Józefitów. Była to już trzecia siedziba od momentu założenia. Początkowo muzeum działało przy Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym w Pałacu Puszetów. Potem otrzymało kamienicę hetmańską przy rynku głównym, ale z powodów własnościowych ostatecznie wskazano lokalizację dla muzeum w opuszczonej przez resort spraw wewnętrznych do pięknej willi przy ulicy Józefitów 16 się muzeum przeniosło. To był budynek, który do wojny był domem mieszkalnym dwóch braci Fleischerów. W czasie okupacji budynek przejęli Niemcy, zamienili go na obiekt administracyjno-techniczny, ponieważ tam się mieściła instytucja, która zarządzała kinami w Generalnym Gubernatorstwie. I z tego powodu ten budynek miał swoje kolejne etapy funkcjonowania. W tym budynku po wojnie powstał zaczyn Łódzkiej Szkoły Filmowej, tak zwana prafilmówka. Potem przez lata PRL-u funkcjonowały tam resorty bezpieczeństwa publicznego, w tym biuro paszportowe. I w takim stanie muzeum przejęło ten budynek, mając do dyspozycji układ przestrzenny, jaki został kiedyś nadany w przeszłości. I w 2016 roku można powiedzieć, że ten obiekt uzyskał kres swoich możliwości, bo po drodze jeszcze się okazało, że nie ma jasności co do kwestii własnościowych, były spory ze spadkobiercami, które się ostatecznie wyjaśniły. A to skutkowało tym, że muzeum i miasto Kraków jako organizator naszej instytucji nie chciało inwestować w ten budynek. Więc on powoli tracił swój cały kapitał. Takim najbardziej jawnym obrazem pewnych już niemożliwości wykorzystania wyłącznie tego budynku była sytuacja naszych magazynów zbiorów. Już na początku 2016 roku został przyblokowany, nie w 100%, ale przyblokowany proces pozyskiwania nowych obiektów, ponieważ nie było gdzie ich bezpiecznie przechowywać. Więc ta sytuacja wymagała już od początku, kiedy zostałem dyrektorem, podjęcia natychmiastowych działań, żeby przywrócić funkcjonalność, zmodernizować ten budynek, który oczywiście był powierzchniowo absolutnie niewystarczający na potrzeby funkcjonowania muzeum w XXI wieku. To sobie powiedzmy uczciwie, to jest niewiarygodne, że muzeum w budynku przy Józefitów przyjęło wszystkie funkcje, ale one zaczęły przyjmować taki karykaturalny już obraz.
Karykaturalny w sensie?
No w sensie, że te przestrzenie były w dużej części zaniedbane, niewystarczająco powierzchniowo. No, muzeum nadal funkcjonowało, zresztą przecież za moich poprzedników, a zwłaszcza za dyrektora Bajersdorfa odbyło się wiele bardzo cennych inicjatyw, wystaw, publikacji, no ale warunki lokalowe w budynku, który nie był remontowany przez kilkadziesiąt lat, no, nie dawały dobrego obrazu, zwłaszcza obraz zewnętrzny elewacji, no, pokazywał, że ten budynek no, jest już tak zapuszczony, że ani nie dodawał prestiżu, ani nie wzbudza zainteresowania, bo willa kiedyś była wolnostojącym obiektem, w związku z tym była cofnięta od pierzej ulicy, nie było w ogóle komunikacji, że przy Józefitów w tym miejscu jest Muzeum Fotografii. I to skutkowało tym, że po pierwsze zaczął się proces przygotowywania koncepcji, jak wykorzystać ten budynek, jak go zmodernizować, przebudować, a w międzyczasie za zgodą prezydenta Majchrowskiego zacząłem poszukiwać nowego obiektu i na wiosnę już pojawiła się szansa pozyskania budynku przy Rakowickiej, zakupu go wraz również ze sporą działką 60-paraorową. No i w grudniu muzeum otrzymało klucze i to pozwoliło zbudować ten zaczyn do tego, jak przygotować te dwa obiekty do pomieszczenia funkcji muzealnych. I w sposób naturalny nastąpiło rozdzielenie funkcji na Rakowickiej ze względu na te uwarunkowania przestrzenne, że to jest obiekt poprzemysłowy, że ma ten atut, że w halach poprzemysłowych można stworzyć przestrzeni ekspozycyjnej. Jest możliwość rozbudowy. To w sposób naturalny przy ulicy Józefitów pozostały te wszystkie funkcje, które dotyczą zbiorów. Magazyny, konserwacja, kustosze, dział inwentarzy, pracownie digitalizacyjne. Więc program funkcjonalny dla tych dwóch budynków pozwolił w zasadzie równolegle rozpocząć zarówno pracę nad dokumentacją przebudowy Józefitów i równocześnie zaczęły się prace przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania, wykorzystania potencjału tej działki z budynkiem zabytkowym przy Rakowickim. No i udało się i pozyskać fundusze ze strony miasta Kraków. Ogromne, bo sam zakup działki z budynkiem kosztował gminę miejską 6,5 miliona złotych. A w końcowym rezultacie ta inwestycja, która zamyka się w tej chwili na poziomie 40 milionów, około 30 milionów to jest skład miasta Krakowa, natomiast przy realizacji inwestycji przy Józefitów dostaliśmy wsparcie z funduszy europejskich, które są w dyspozycji ministra kultury. I ten cały proces ruszył i w zasadzie w tej chwili zakończyliśmy wszystkie najważniejsze prace inwestycyjne nad infrastrukturą budynków naszego muzeum, a strzelnica pojawiła się jako oferta od prezydenta, żeby na czas remontów stworzyć tam przestrzeń dostępną dla naszej publiczności, żeby przez ten czas budowania muzeum nie zniknęło z mapy kulturalnej i Krakowa, i Polski.
Dziękuję. Ja mam teraz pytanie do pani Moniki Kozeń, która jest kuratorką wystawy Tu zaszła zmiana, inaugurującą działalność MUF-u Rakowicka. Pani Moniko, jaka koncepcja stoi za tą wystawą?
Tak, tak jak było powiedziane, ta wystawa opiera się w całości na pracach pozyskanych do naszych zbiorów, do kolekcji sztuki współczesnej. I samo to już jest, można powiedzieć, taką instytucjonalnym sygnałem, o czym tu wcześniej było mówione, o tej zmianie, która zaszła po prostu w muzeum. W 2016 roku dostałam polecenie, czy też zostałam zachęcona do tego, żeby spróbować napisać wniosek do ministerstwa. No właśnie jest taką, właśnie można powiedzieć, jakąś pionierską inicjatywą przygotowania pierwszej grupy, pierwszego jakby takiego zalążku tej kolekcji. To było oczywiście takie, można powiedzieć, i wyzwanie, i czułam w sobie coś takiego, ten pierwszy moment, tak, to zaczęcie. Mało kto ma chyba taką okazję, jak ja wtedy miałam, formowania czegoś zupełnie nowego w instytucji. I oczywiście również miałam świadomość tego, co mamy w zbiorach. Muzeum do tej pory było jakby postrzegane, zresztą tak się samo też postrzegało i umieszczało, jako instytucja zajmująca się fotografią w takim aspekcie historycznym. Co więcej, jakby historia, tak, to, że Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne było takim fundatorem, tak, można powiedzieć dziś u podstaw, ono było związane z powstaniem muzeum, czyli też jego charakter i jego zbiory, które zostały przekazane, siłą rzeczy jakby strukturalizowało też naszą instytucję i nie było też bez znaczenia dla mnie, gdy zastanawiałam się, jakie prace pozyskać właśnie w tym pierwszym etapie do zbiorów. No i tak, i to też oczywiście czułam, że to musi być zmiana, że to musi być coś innego, a równocześnie też no, jakieś pewne wątki były ciągnięte, czy jakby miałam świadomość, że później te prace będą wykorzystywane do jakby kontrastowania, kontekstualizowania jakoś tego, co już u nas jest, tego bogactwa, które mamy. Tak, więc dlatego mówię, tutaj ta zmiana instytucjonalna i myślenia instytucji na pewno w tytule jest bardzo istotna, ale oczywiście to nie tylko to, nie tylko o to chodzi. Bardzo ważne dla mnie jest jakby sytuacja, która wytworzyła się i taką cezurą dla niej pewnie dosyć no, symboliczną i taką efektowną jest rok 2000. Wiadomo, że to nie ten 2000 rok spowodował przemiany i tylko właściwie można powiedzieć, że jest to czas przełomu XX i XXI wieku jako takiego zintensyfikowania pewnych tendencji, które były widoczne już pod koniec XX wieku, im bliżej właśnie końca w tej drugiej połowie, tym to bardziej było widoczne. O co chodzi, tak? Co tutaj takiego mocnego, na co zwróciłam uwagę i co myślę jest widoczne w wystawie, to coraz bardziej postępująca dewaluacja pojęć takich jak obiektywizm, tożsamość, prawda, jakieś raz na zawsze ustalone definicje. I to oczywiście no to jest taka atmosfera, w której żyliśmy kilkudziesięciu lat. I myślę, że właśnie ta końcówka XX i początek XXI wieku poprzez to, że ten obraz cyfrowy tak się bardzo zintensyfikował i świat digitalny stał się już nie tylko, jak to powiedzieć, taką atrakcją dla nielicznych, taką ciekawostką jakąś taką, nie wiem, społeczną czy technologiczną, ale stał się po prostu takim naturalnym środowiskiem i wywołał po prostu masowe jakby reakcje, masowe zmiany. I to no właśnie to na wystawie chciałam mocno pokazać i myślę, że tych 17 artystów, którzy zostali zaprezentowani, to pokazują. Jeszcze też tak mówię, to wiem o tym pierwszym momencie w 2016 roku i tym dofinansowaniu, które w efekcie było w 2017. Później kolejne były i tutaj już Dominik, który jest z nami, dołączył do naszego zespołu i wtedy właśnie już zespołowo zaczęliśmy uzupełniać. A więc oprócz 11 artystów, którzy zostali, tych prac zostały zakupione w tym pierwszym rzucie, kolejni dołączyli do nas. To tyle takich może ogólnych informacji.
To, co jest zastanawiające, to przeniesienie akcentu z historii na współczesność, objawiające się, mam takie wrażenie, w samej nazwie instytucji, która no, znana była wcześniej jako Muzeum Historii Fotografii, a teraz to jest Muzeum Fotografii, czyli już bez tego elementu historycznego.
Chciałem tylko dopowiedzieć, że oczywiście myśmy zachowali nazwę, jesteśmy formalnie, oficjalnie Muzeum Historii Fotografii, i od lat 2000 imienia Walerego Żywuskiego. Już samo wypowiedzenie pełnej nazwy zajmuje bardzo dużo czasu. Z jednym z pierwszych elementów zmian, które się toczyły równolegle, bo kwestie organizacyjne i statut zmieniliśmy. Statut między innymi już za mojej kadencji dozwalał na używanie skróconej nazwy Muzeum Fotografii. A w tej chwili czekamy na jeszcze kolejną zmianę, że również będziemy mogli się posługiwać, jak na przykład Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, tylko i wyłącznie skrótem, który jest wynikiem zmiany naszej identyfikacji jako instytucji, ponieważ powstało nowe logo, powstał skrót MUFO. Te wszystkie trzy nazwy są równoważne. One oczywiście nie zamykają nas ani na ten aspekt historyczny przez wpis do statutu, że zajmujemy się również sztuką współczesną. No symbolicznie chcemy zaznaczyć, że muzeum się interesuje różnymi obszarami związanymi z fotografią. Czasem wprost, czasem w sposób być może nieoczywisty dla wielu osób, ale to jest też taki sygnał dla naszej publiczności, że nie zamykamy się tylko na aspektach historycznych, które są oczywiście dla nas ważne, bo spraw, które odnoszą się do historii fotografii w Polsce, jest tak dużo do jeszcze przemyślenia, ułożenia, nie tylko jeśli chodzi o badania, ale również patrząc przez nasz pryzmat, naszą kolekcję, że to jest zmiana, która na XXI wiek muzeum jest bardzo potrzebna po to, żeby utrzymywać jak najszerszy kontakt z naszą publicznością, żeby to muzeum nie było wyobcowane, że tu jest tylko historia. Wiemy, że teraz niektórych młodych ludzi hasło historia trochę przeraża, więc może trochę podstępnie przez takie nowe określenie nazwy instytucji chcemy ludzi skusić do tego, żeby przyszli i zobaczyli i ten aspekt współczesny, stąd pomysł na pierwszą wystawę czasową, żeby pokazać naszą kolekcję sztuki współczesnej, która za chwilę znajdzie pewne punkt odniesienia w tym, co prezentujemy, czy zaprezentujemy na wystawie stałej, co robi zdjęcie.
No tak, ja jeszcze chciałam się tylko dopytać w kontekście tej wystawy, tu zaszła zmiana, bo temat jest niezwykle szeroki, pokazać jak zmieniało się myślenie o fotografii, a jest to wystawa tylko dzieł sztuki i zastanawiam się, czy można opowiedzieć o fotografii tylko poprzez takie dzieła, które jakby mają rangę dzieła artystycznego. Przecież historia fotografii no to także jest fotografia amatorska, wykonywana w trochę jakichś innych celach, zamierzeniach, fotografia techniczna. No temat jakby, możliwości opowiedzenia o tym temacie są naprawdę duże.
Znaczy tak, oczywiście od razu się boję określenia całość, to ja raczej myślę, że ani artyści tutaj nie udzielają jakiejś pełnej odpowiedzi i też jakby tutaj zamiarem wystawy nie jest jakby kompleksowe zamknięcie, to jest raczej rzucenie takich pewnych sugestii, jakiejś intuicji i tak, to jest właśnie raczej zaznaczenie, że my jesteśmy w takim ciągu badania wizualności i badania obrazu i to, co nas interesuje i to już nie wiem, kiedy ta misja nasza powstała, ale gdzieś tam w 2013 roku i od tego czasu myślę, bardzo konsekwentnie przyglądamy się i fotografii wernakularnej, i jakiejś rodzinnej. I no i właśnie ta sztuka współczesna doszła tak mocno w tą świadomość jakby i naszą instytucjonalną i też jakby z kolei instytucja jest też myślę bardziej widoczna w takim obrazie społecznym jako też instytucja też zajmująca się sztuką, nie wyłącznie. No i oczywiście to możemy zastanawiać się, czy artyści mogą wszystko i zastąpią każdą inną jakby dziedzinę wiedzy i poznania. No oczywiście nie. To nie chodzi o to. To wszyscy po prostu tworzymy jakby taki, powiedzieć, różnobarwny, z różnych stron ujmujący to zagadnienie, nie wiem, właśnie zmiany fotograficznej, zmiany fotografii. Ale wydaje mi się, że te prace, no wiem, po 2000, to pokolenie, które wtedy zaczęło zajmować się obrazem, ono tym nowym, tak tą nową fotografią, nieobciążoną, bo to też najczęściej nie są osoby w ogóle ze środowiska fotograficznego, więc nieobciążone takimi jakby kanonami, gdzieś sformatowanymi głowami, które wiedzą po prostu, co musi być w fotografii, jak na nią patrzeć, jak się nią posługiwać, tylko właśnie to byli kompletnie inni ludzie, którzy nie projektowali sobie, co to teraz będzie z fotografią, jak ona się będzie zachowywała w nowym świecie, tylko po prostu to robili. Więc trochę też jakby te ich prace, to jak oni pracują, reagują, działają z fotografią czy z obrazem, to trochę też właśnie może być takim dla nas, wiem, takim doświadczeniem społecznym, nie mówię etnograficznym, nie przyglądamy się jakby sobie samym tutaj dokładnie tak jak jakimś właśnie zagadnieniom społeczno-etnograficznym, ale możemy też i na te prace właśnie popatrzeć, prawda, w ten sposób, że to jest narzędzie nowych ludzi i pokazywane w zupełnie nowym stylu. To bardzo dobrze na przykład widać na dokumencie, który pojawia się również na wystawie. I myślę, że tutaj i jak się przygląda i praca Nicolasa Grospiera, czy Andrzeja Tobisa, czy Kuby Dąbrowskiego, to myślę, że widać właśnie, w którą to stronę idzie. I jak fotografia znajduje sobie miejsce w tym nowym świecie, gdzie jej ta funkcja pierwotna jako obiektywnego, takiego rejestratora rzeczywistości się oczywiście zdewaluowała, ale co się pojawia na jej miejsce. I myślę, że to jest ciekawe. A że my się przy tym również przeglądamy z naszą rzeczywistością, no to już jest też inna sprawa.
Wystawa Tu zaszła zmiana opiera się na dziełach z kolekcji sztuki. Natomiast sama kolekcja MUFO jest dużo większa i zawiera różne inne, powiedzmy, rodzaje fotografii. Jestem ciekawa, jak ta wystawa, która dopiero zostanie otwarta, czyli co robi zdjęcie, będzie opowiadać o tej kolekcji i w jaki sposób ją pokazywać. Dominik, to może ty teraz coś powiesz.
Dobrze, więc troszkę tak od tyłu, znaczy właściwie nie od tyłu. Trochę mówiąc o kuchni kuratorskiej dotyczącej wystawy Co robi zdjęcie, bo było pytanie o to, czy my jakby zajmiemy się naszą kolekcją. Więc jakby jest to pytanie w punkt, bo my przede wszystkim zajmujemy się naszą kolekcją na wystawie. Właśnie pracując nad tym, jaka ma być koncepcja naszej wystawy, świadomie zrezygnowaliśmy z takiego liniowego podejścia, czy takiego podejścia klasycznego prezentowania głównie historii fotografii. Więc zdecydowaliśmy się na ujęcie problemowe, no ale jakby bazą do tego wszystkiego jest nasza kolekcja, która jest bardzo, bardzo różnorodna. Tutaj już zostało wspomniane oczywiście, że duży i ważny element naszej kolekcji stanowi fotografia używana jako sztuka, ale jakby w przeważającej mierze liczbowo w naszej kolekcji znajdują się głównie fotografie wernakularne amatorskie. Więc to jest bardzo, bardzo ważny element naszej kolekcji. Też jeśli chodzi o wizualność, no to jest to jeden z najważniejszych elementów kultury wizualnej współczesnej, który tworzył właściwie nową ikonografię, też taką bliższą życiu, prawda? Więc to jest bardzo ważne. Oczywiście mamy w naszej kolekcji dokument, reportaż, mamy sprzęt fotograficzny od aparatów atelierowych do współczesnych aparatów cyfrowych. No i cóż, no mamy nazwiska bardzo ważne dla polskiej fotografii, dla fotografii krakowskiej, również licząc od XIX wieku przez dwudziestolecie międzywojenne i lata 60., 70. Więc tak, odpowiadając na pytanie, jakby nasza kolekcja jest bardzo ważna i ją staramy się przede wszystkim zaprezentować. Ja dotarłem, znaczy dołączyłem do zespołu MUFO w 2019 roku i no pierwsze co zrobiłem, to zacząłem przeglądać kolekcję, bazę danych i tak dalej, i zauważyłem, że to są po prostu niesamowite zbiory. To jest coś wspaniałego. Ja się bardzo cieszę, że jakby tutaj jestem i że możemy teraz publiczności to udostępnić. Będziemy udostępniać na wystawie Co robi zdjęcie w 2022 roku, ale już teraz można przeglądać naszą kolekcję na naszym katalogu online i do tego też bardzo zachęcam, żeby właśnie wyrobić sobie wyobrażenie na temat tego, co można zobaczyć. No ale my na wystawie nie możemy pokazać wszystkiego, musieliśmy zdecydować się na pewien wybór, na pewną narrację, więc no, jest to znikomy procent, ale myślę, publiczność będzie zadowolona.
No dobrze, to co w takim razie robi zdjęcie?
No, dobre pytanie. Właśnie muzeum jest, tak definiujemy też naszą rolę, żeby muzeum było właśnie taką przestrzenią dyskusji na ten temat, więc ja tutaj świadomie nie będę odpowiadał na to pytanie, raczej myślę, że rozpoczniemy dyskusję wokół wystawy, której zalążek właściwie już mieliśmy podczas otwarcia. Odbyła się bardzo ciekawa debata właśnie pod tym tytułem Co robi zdjęcie. No i zastanawialiśmy się nad tym wspólnie. Tam były różne odpowiedzi, bo były odpowiedzi, że inicjuje pewną debatę społeczną na ważne społeczne, artystyczne czy polityczne tematy. Ale też były takie odpowiedzi, że właściwie zdjęcie nic nie robi, jakby samo w sobie, jakby nasycanie pewnego obiektu, który jest no, pewnym przedmiotem, jakąś siłą, też były takie głosy, że to nie ma uzasadnienia. My wierzymy, że zdjęcie zmienia wszystko, nawiązując do pewnych koncepcji kuratorskich, tutaj nawiązuję bezpośrednio do pewnej takiej projektu badawczego, który odbył się w Smithsonian Institute, gdzie postawiono taką tezę, że fotografia zmienia wszystko. I jak zastanowimy się nad tym, to rzeczywiście można powiedzieć, fotografia zmienia turystykę, fotografia zmienia nasz sposób bycia, życie prywatne, życie publiczne. Fotografia pomaga nam eksplorować kosmos, czyli właściwie no zmienia całą naszą rzeczywistość. I my na wystawie, no właśnie sam tytuł ma taką formę interaktywną, zachęcającą do poszukiwania odpowiedzi na to pytanie. Więc tak wracając do tego, co powiedziałem na początku, no chodzi generalnie o to, żeby otworzyć przestrzeń dyskusji na temat tego, co fotografia robi nam, co, jak nas zmienia, jak zmienia rzeczywistość. No i tak, no jakby o to nam generalnie chodzi.
No cóż, ja muszę przyznać, że też się nad tym zastanawiałam. Mianowicie, czy ta kategoria medialności jest dla muzeum czymś uwalniającym, czy może raczej mrożącym? No, z jednej strony są takie muzea, jak mówiłem, na przykład Muzeum Rzeźby, czyli słynna Królikarnia, ale czy nie jest tak, że te muzea się trochę duszą w tych kategoriach i jakoś, nie wiem, no jakby jedyną chyba rozwiązaniem jest taka nieustanna próba przekraczania tej granicy.
Ja, mi wydaje się, że jakby definiowanie siebie jako muzeum fotografii jest raczej uwalniające niż ograniczające, ponieważ jest to naprawdę współcześnie bardzo ważny element naszej kultury wizualnej. Podczas debaty na temat, co robi zdjęcie, też pojawiło się takie porównanie, że właściwie fotografia jest jakby naszym współczesnym językiem, więc tutaj możemy też podejść do tego naszej jakby koncepcji naszego muzeum, jak do muzeum swego rodzaju języka, więc jakby my tutaj się zajmujemy tym, żeby świadomie się tym językiem posługiwać. I właściwie wystawa główna, jak stawialiśmy sobie pytanie, po co jest ta wystawa, czemu ona ma służyć, to jedną z takich odpowiedzi było zachęcenie ludzi do krytycznego patrzenia na fotografię i bardziej świadomego przez to posługiwania się tym współczesnym językiem.
Można coś jeszcze dodać? Tak, nawet to mi się wydaje, to często jest taki problem jakby też w środowisku, że nie powstaje historia fotografii. Tak? Jest takie jakby dążenie, żeby napisać jedną historię fotografii. A mi się wydaje, że to jest coś trochę tak, jakby ktoś pomyślał, że no to napiszmy jedną historię świata, na przykład. Oczywiście z samą świadomością jakby tutaj takiego uogólnienia i przeskalowania tego, ale to właśnie fotografia, tak, to jest język, to jest jedno, ale ona tak naprawdę jeszcze jest czymś więcej, że ona tak dotyka tak wielu aspektów naszego życia, jest tak wielokierunkowa, że to jest tak naprawdę ona jako punkt wyjścia do rozważań jest tak szeroka, że właśnie tak mi się wydaje, że pełną utopią jest pomysł stworzenia książki, tak, jakiejś takiej, bo to o to chodzi, historii fotografii. Jak się zaczniemy zastanawiać, co by w niej mogło być, to naprawdę jest to właściwie problem z bogactwem tych różnych problemów i zamknięciem w rozdziałach, z jakimś tworzeniem jakiejś linearnej historii, że tak naprawdę mamy świadomość obcowania w jakiejś chmurze spraw, chmurze bodźców, kontekstów, z których możemy tylko brać i po prostu cieszyć się, jakie to jest bogate i różnokierunkowe. Więc ja myślę, że to, jakby, że zajmujemy się w punkcie wyjścia fotografią, nas w niczym nie zamyka, wręcz otwiera i tylko musimy pilnować, żeby po prostu ta różnorodność naszych zainteresowań nie wpłynęła na, jakby powiedzieć, jakąś utratę klarowności instytucji, jeżeli chodzi o profil. To jest chyba, może to jest jakiś problem, a nie w tym, że my jesteśmy sformatowani, bo tak mówię, no, fotografia otwiera właściwie, a nie zamyka. To ja tak tyle.
Tak, ja tutaj tylko chciałem podziękować bardzo Monice za ten głos, też tutaj odsłaniając trochę kuchnię kuratorską. Nasza wystawa jest pracą zespołową, jakby 5 kuratorów pracowało nad tym, ja, że tak powiem, taką pieczę merytoryczną nad tym sprawowałem, więc każdy tutaj, nawiązując do tej wypowiedzi Moniki, można powiedzieć, ma w sobie, w głowie jakąś historię fotografii, więc dla nas to był taki jakby modelowy przykład, ta nasza grupa, że jakby nie możemy, nigdy nie dojdziemy do porozumienia na temat tego, jak ta historia fotografii się kształtuje i też dlatego też zdecydowaliśmy się podczas wielu takich mini seminariów, można powiedzieć, na temat koncepcji, zdecydowaliśmy się ostatecznie na taką, a nie inną koncepcję i zatytułowaliśmy wystawę Co robi zdjęcie. Forma pytania również była dla nas takim wytrychem, czy też taką konsekwencją naszej pracy.
Widzę, że pan Marek chce coś od dłuższego czasu jeszcze dodać.
Nie, bo skoro mówimy o tym, jak widzimy to nasze muzeum, to dla mnie wielkim zaskoczeniem było to, że generalnie w świadomości ludzi, jeśli istnieje muzeum, które ma w nazwie historii fotografii, że taka instytucja zajmuje się wszystkim, zwłaszcza jeśli chodzi o zbiory. Jak wspomniała Monika, nasze muzeum powstało w oparciu o zbiór Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, który się oczywiście rozwijał. Pewne koncepty na tą kolekcję się zmieniały. Od roku 2016 mamy opracowaną politykę gromadzenia zbiorów, która opiera się na analizie, od czego zaczęliśmy, jak się te nasze kolekcje zmieniały. i co się z nimi będzie działo dalej. Między innymi ta kolekcja sztuki współczesnej jest elementem, który się pojawił jako nowy aspekt kolekcjonerstwa. Nasze muzeum nie może się poszczycić liczbowo największymi zasobami fotografii. I to próbujemy komunikować, że nasza polityka ma w pewnym stopniu prowadzić selekcję, ale równocześnie mamy świadomość, że pewne zespoły fotografii, które do naszego zbioru w tej chwili nie pasują, to przekazujemy innym instytucjom, bo tak naprawdę największe zbiory fotograficzne są przechowywane w archiwach państwowych, w bibliotekach, w placówkach naukowych, również oczywiście w muzeach. Tylko naszym wyróżnikiem jest to, że jesteśmy odrębną instytucją, która zajmuje się wyłącznie fotografią. A jak tą fotografię rozumiemy? Zdefiniowane zostało w tej naszej misji, która od lat jest przez nas konsekwentnie realizowana w tworzeniu różnych programów, ale też przez opowieść taką, że nie w ilości, a w różnorodności i świadomym kolekcjonerstwie buduje się prestiż instytucji. Bo u nas trudno powiedzieć, który zbiór jest jądrem i takim najważniejszym. To nie jest Muzeum Malarstwa czy Rzeźby, że możemy powiedzieć Muzeum Narodowe, jeśli chodzi o obiekt numer jeden, w tej chwili to jest Leonardo da Vinci. U nas takiej sytuacji nie ma i to ludzie muszą zrozumieć, że mamy do czynienia z kompletnie innym medium.
No tak, to może ja dopytam w takim razie, skoro to jest też w statucie, jaką wy fotografią się interesujecie, a jaką oddajecie, bo nie pasuje do waszego profilu?
No, zwracam przede wszystkim fotografię, która nie ma żadnego wielkiego elementu poznawczego albo inaczej. No, na przykład zbiory fotografii portretowej do dokumentów. Wprowadzanie na inwentarz każdego zdjęcia to jest szereg czynności poświęconego czasu na to, żeby dokonać i digitalizacji, opracowania, wprowadzenia do bazy danych. A poznawczo ten zbiór może równie się zachować dla zainteresowanych, na przykład w archiwum państwowym, bo oni mają inne systemy ewidencji. Przyjmują to jako zasób archiwalny i trochę inaczej podchodzą do materii. U nas każdy obiekt to jest, jak w Muzeum Sztuki, malarstwa czy rzeźby, traktowany równorzędnie. Więc my i tak jesteśmy jednym z najprężniej działających, jeśli chodzi o pozyskiwanie do zbiorów w skali rocznej obiektu, więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby muzeum zostało zablokowane czymś, co nie do końca leży w naszym profilu. No w tej chwili na przykład pracując nad zbiorami po Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym, które z różnych powodów podległy nacjonalizacji, znaleźliśmy ogromny zasób zdjęć po atelier Wachulskiego, fotografa, który działał na Podhalu w Chochołowie. To są tysiące zdjęć, które przedstawiają życie codzienne i ludzi z Podhala. Bardzo interesujący zbiór. Natomiast od początku mieliśmy taką ideę fix, żeby jednak do zbiorów przyjąć kilkaset obiektów, natomiast ten cały zasób do opracowania, do udostępniania przekazać do Muzeum Tatrzańskiego, które również ma oddział w Chochołowie. Bo to jest naprawdę wielki skarb. To jest historia różnych rodzin, różnych sytuacji związanych z życiem tych ludzi, śluby, wesela, pogrzeby. To nie jest nasza domena, żeby wchodzić w taki zakres i kolekcjonerstwa, i zainteresowania. Tak wydaje nam się, że jest uczciwie i sprawiedliwie. Że nie jest tak, że my odrzucamy i nie interesuje nas, co się z takimi zbiorami dzieje. Nawet jeśli ktoś nam oferuje rzecz, którą na przykład aparat fotograficzny, to wiemy, gdzie są instytucje, również prywatne, które mogą być takim obiektem zainteresowane. Bo my nie jesteśmy w 100% oddani idei, która przyświecała, myślę, naszemu pierwszemu dyrektorowi, ojcowi założycielowi Władysławowi Klimczakowi, który był prezesem KTF-u, żeby za wszelką cenę gromadzić wszystkie fotografie. To jest projekt niemożliwy, tak jak napisanie historii fotografii.
No tak, musielibyście się jeszcze bardziej rozbudować. To musiało być nieskończenie wielkie muzeum.
Tak, właśnie dopowiadając do tego nieskończenie wielkiego muzeum, tak naprawdę ono istnieje, bo my działamy w pewnej sieci instytucji, które fotografią się zajmują, więc mamy takie może idealistyczne wyobrażenie, żeby współpracować z tymi instytucjami, przekazując fotografie albo informując o tym, że pojawił się jakiś zbiór, my nie możemy się tym zająć, ale wiemy na przykład, nie wiem, że jakaś fundacja czy inna instytucja mogłaby, a nawet by bardzo chciała, więc właśnie zastanawiając się nad nami jako muzeum, nad muzeum, które rzeczywiście przerabia ogromne ilości obiektów, ale nie chce się też zakorkować, jakby myślimy o sobie właśnie w ten sposób, żeby być takim jakby hubem, tak? Takim centrum przekazywania po prostu informacji, czy przekazywania nawet właśnie obiektów, czy informacji o obiektach, które mogłyby być opracowane. No bo nam zależy na tym, żeby ta fotografia była udostępniana, a nie żeby trafiła do nas i leżała w magazynach, oczekując na opracowanie przez najbliższe 20-30 lat. I wydaje mi się, że teraz jakby jesteśmy w takiej bardzo fajnej sytuacji, dzięki pewnym rozwiązaniom cyfrowym i tak dalej, że możemy po prostu udostępniać te obiekty. I jeszcze może dopowiadając do tego, troszkę tak charakteryzując nasze zbiory, czy mówiąc o tym, co nas interesuje, prawda, też, no to też to się łączy z pewnymi takimi zadaniami, które sobie jakoś wyznaczamy. Tutaj Marek wspomniał o tym, że no pewne te skarby dotyczące właśnie Zakopanego odkryliśmy, ale odkryliśmy również skarby dotyczące naszego patrona właśnie w tym spuścizie po KTF-ie, Walerego Żywuskiego. Mamy ogromną ilość, znaczy może nie ogromną, ale bardzo dużą ilość negatywów kolodionowych wykonanych właśnie przez Żywuskiego w latach 60. czy 70. I jakby czujemy bardzo dużą potrzebę, żeby rozpocząć właśnie taki projekt badawczy dotyczący właśnie jego spuścizny. Jednocześnie tutaj musimy pamiętać o tym aspekcie konserwatorskim działalności muzeum. My tutaj naprawdę mamy specjalistów, którzy fotografią się zajmują właśnie pod tym kątem i pod tym kątem również chcemy rozwijać nasze badania. No, tutaj troszkę tak wybiegając do przodu, no można pomyśleć o tym, jak podejść do fotografii cyfrowej, która obecnie gdzieś funkcjonuje w social mediach. To też jest zagadnienie konserwatorskie, tym też chcemy się zajmować. To jest właśnie takie zagadnienie z perspektywy muzealnictwa szerokiego, ale nas jako zajmujących się fotografią to bardzo interesuje. W naszych zbiorach też jest bardzo duża ilość fotografii Jana i Janusza Buchaków, kilkadziesiąt tysięcy fotografii, które również są opracowywane czy czekają na opracowanie. Fotografia amatorska to jest kolejne takie zagadnienie, nad którym w muzeum się zastanawiamy, jak do tego podejść, jak to problematyzować również i jak mówić o fotografii amatorskiej, która często jest wykonywana przez fotografów, fotografki nieznane, prawda? To jakby dużo, naprawdę dużo zagadnień jest. No i też jeśli chodzi o takie nasze zainteresowania, miałem taki moment, że analizowałem sobie, jak fotografia artystyczna czy fotografia jako sztuka była kolekcjonowana gdzieś od lat 90. czy 2000. w Muzeum Fotografii. No to tutaj bardzo duży jakby jest materiał dotyczący właśnie tej fotografii analitycznej, takiej metakrytycznej, myślącej o samej sobie, problematyzującej samą siebie. To są oczywiście wszystkie te zagadnienia konceptualizmu, ale one są, można powiedzieć, też dla nas taką dużą inspiracją, zastanawianie się nad tym, czym jest fotografia, czy tego krytycznego myślenia o fotografii. Więc tutaj naprawdę dużo wątków się pojawia, więc...
No tak, ja się tak zastanawiam, bo mieliśmy w Polsce jakiś czas temu dyskusję o instytucjach sztuki. No teraz jesteśmy już w zupełnie innym momencie i mamy inne dyskusje o instytucjach, ale pamiętam, że mniej więcej w tym momencie, kiedy otwierało się Muzeum Warszawy, dosyć dużo mówiono o sposobach opowiadania i wyróżniono takie dwa przeciwstawne sobie modele. Jeden model to było muzeum interaktywne, które ma widza jakoś zabawiać, ma go mu oferować różne bodźce i go niemalże tymi bodźcami bombardować. No i drugim modelem było Muzeum Rzeczy, które oferuje zwiedzającym obcowanie z oryginałem, czyli z tą rzeczą. I jak myślicie, jak MUFO plasuje się w tej dyskusji? Jak ja na przykład odwiedzę tą instytucję za jakiś czas, to jak się poczuję? Czy jak w Muzeum Kopernika, że tam wszystko się rusza, wiruje i tak dalej? Czy może jak w Muzeum Warszawy, gdzie no najpierw przechodzi się, najpierw jest na przykład, nie wiem, dział sreber, później dział brązów, następnie jest dział pudełek, później dział zegarów, następnie dział fajek, dział cegieł, znaczy, dział nocników i tak dalej, tak, i tak znaczy, dalej.
Ja tutaj też odniesienie do naszej wystawy głównej, która się szykuje, nieskończoność. Tutaj podam.
Jak myślicie?
Bo my też się nad tym zastanawialiśmy.
Jak można zdefiniować koncepcję
muzeum współczesnego i tak dalej, ale w kontekście fotografii nam przede wszystkim zależało, żeby widzowie mieli kontakt z kolekcją i z oryginałami, jakby z materialnością fotografii, żeby mieli kontakt. I też myśląc o tej przyszłej wystawie, te interaktywne elementy chcieliśmy, żeby były jakby wykorzystane na wystawie w sposób zrównoważony, to znaczy, żeby nie przeważały. One mają służyć właściwie temu obiektowi, o którym my mówimy, ale nie mają przeważać. I no, wydaje mi się, że też do muzeum podchodzimy właśnie z perspektywy takiego współczesnego muzealnictwa, że muzeum jest po prostu miejscem edukacji, przekazywania wiedzy, współpracy z widzem. I na tym poziomie takiej interaktywności intelektualnej, a nie takiej po prostu zabawowej, chociaż muzeum również dostarczać rozrywki powinno, więc też właśnie ta atrakcyjność w muzeum jest ważna, bo to jest ten pierwszy etap zaangażowania widza.
Jeżeli można, jeszcze dodałam coś, bo to jest taka u nas jakby dwoistość też myślenia związana z fotografią, bo z jednej strony jest bardzo ważny oryginał, materialność, na przykład materialne odbitki czy negatywy z takimi elementami zniszczenia również związanymi z materialnością. I to jest bardzo ważny obszar naszego zainteresowania, ale z drugiej strony fotografia to również to, co na niej jest. I też są takie obszary, że zajmujemy się ikonografią, można powiedzieć, czyli obraz, jakby ta jego materialność jest tutaj drugoplanowa, a interesuje nas to, co na tym jest. I wtedy niejednokrotnie dużo lepszym jakby takim sposobem wypowiedzi jest używanie kopii. I to wtedy nie chodzi o to, żeby była jakaś interaktywność typu no takiego trochę cyrkowego, tak jakiegoś takiego, jak w jakimś parku rozrywki, dotykania wszystkiego i tak dalej. Natomiast to odejście czy rezygnacja z posługiwania się oryginałem jest właściwie konieczna, bo wielu tematów nie udałoby się po prostu zrobić. Proszę sobie wyobrazić chociażby taka sprawa dosyć, nie wiem, jak można powiedzieć, podstawowa, że na przykład mamy zdjęcia, które pojedynczo mówią o jakimś temacie, o jakimś zagadnieniu, o jakimś problemie, ale każde z nich znajduje się w innym albumie, albo w tym samym albumie na innych stronach i teraz zupełnie techniczny problem wystawienniczy się chociażby pojawia. Inna sprawa, że wystawy, może to też, to oczywiście to nie jest jeden jakby taki klucz prezentacji czy mówienia o problemach związanych z naszym muzeum, tam z fotografią i wizualnością, no ale tutaj jakby skupiamy się na wystawiennictwie, bo to też jest jakby ważna sprawa i może bardziej ze strzelnicą związana, gdzie jakby chcemy tak trochę eksperymentować, właściwie udało nam się zlikwidować jedną przestrzeń typowo wystawienniczą, żeby właśnie nie iść w taką pokusę typowo pokazywania, tylko właśnie to, co tutaj Dominik przed chwileczką powiedział, skupiać się na kontakcie z odbiorcą, słuchać go, dawać mu przestrzeń, właściwie być takim tylko zapalnikiem i obserwatorem i wyłapywaczem jakby impulsów idących z zewnątrz. Więc to też może gdzieś tam na marginesie, niezwiązane absolutnie w tym momencie z Rakowicką, ale też może daje jakiś obraz myślenia naszego instytucjonalnego o obrazie i w ogóle o działaniu muzealnym. To tyle ja.
Skoro zakończyliśmy, czy dotknęliśmy problemu integracji z publicznością, ja mam takie może pytanie na koniec, bo powiedzieliśmy trochę sporo o wystawach, jakie mają miejsce i będą miały miejsce w Muzeum Fotografii. No, następne otwarcie jest u Was pod koniec stycznia, wtedy się otwiera wystawa Co robi zdjęcie. No i pytanie, co pomiędzy? Jak planujecie przyciągać publiczność, żeby ona przychodziła do Was nie tylko z okazji otwarć? Panie Marku, to może Pan.
No myślę, że w naszym myśleniu w ogóle o tej modernizacji muzeum, budynków muzealnych bierzemy pod uwagę różne aspekty. Przy Rakowickiej udało nam się stworzyć naprawdę bardzo przyjazną przestrzeń dla ludzi. W tym zrozumieniu, że przychodząc do muzeum, to nie jest tylko oferta wystawiennicza, jakichś programów dla publiczności, ale to jest też przestrzeń do spotkania. Niekoniecznie od razu z powodów naszych propozycji programowych. Myślę, że patrząc już na skalę stworzonej tutaj księgarni, to jest to największa powierzchniowa na pewno specjalistyczna księgarnia, w której znajdą się nie tylko gadżety, ale również publikacje poświęcone fotografii. To jest taki ważny punkt dla ludzi, którzy szukają czegoś dla siebie. Oczywiście jest przestrzeń małej kawiarenki i to jest ta wartość dodana, żeby zachęcać ludzi, że muzeum nie jest tylko tego, żeby przyjść do biblioteki, przyjść na wystawy, przyjść na wykład, na zajęcia edukacyjne, tylko że to jest miejsce do spotkań. Identyczna sytuacja jest w Strzelnicy, gdzie obok tej działalności muzealnej, ogrodu, któremu wyraz funkcjonalny nadało nasze muzeum, no działa też lokal gastronomiczny. To jest miejsce, w którym naprawdę takie połączenia dziś, jak widać w całym świecie, muszą istnieć równolegle z ciekawymi propozycjami wystawienniczymi, które muszą być kierowane do różnych grup publiczności. Ale równocześnie myślenie jest też takie, żeby wystawy były, może niektórym się wydaje, że jest to niemożliwe dla wszystkich. One muszą być czytelne na różnych poziomach dla każdej osoby. Nie mają onieśmielać widza, że może poczuć się nieswoją, pewnych rzeczy nie rozumieć. To naszą rolą jest tak budować i narrację, i komentować wystawy, żeby dawać impuls do tego, żeby przełamać bariery bycia w cudzysłowie dyletantem. To mój punkt widzenia, ale myślę, że i Monika, i Dominik na pewno dołożą też od siebie, jak widzimy to muzeum w tym aspekcie zachęcania ludzi do odwiedzania Muzeum Fotografii.
To ja może też, odnosząc się do wystawy głównej ponownie, pracując nad wystawą, zastanawialiśmy się nad tym, jaki widz będzie nas odwiedzał, więc ludzie są różni, ludzie są specjalistami, amatorami albo są chwilowo zaciekawieni, więc naszą wystawę jakby konstruowaliśmy myśląc o widzu, który chce szybko przejść wystawę, jest nastawiony na ciekawe wizualnie obiekty, na widza troszkę bardziej wnikliwego, który chce się czegoś dowiedzieć i takiego, który szuka dziury w całym. Więc jakby tworzyliśmy wystawę właśnie w ten sposób, z całą świadomością tego, że ten pierwszy moment wizualny właściwie jest bardzo ważny, on jest zachęcający dla wszystkich grup, które sobie jakoś tam określiliśmy. Wystawę też pojmujemy, a właściwie też ona emanuje po prostu myśleniem o muzeum, jako właśnie punkt wyjścia do jakiejś rozmowy. więc jakby wystawy, które też są na jakiejś ograniczonej przestrzeni prezentowane czasowe, one również są punktem wyjścia do dyskusji. Chcemy, żeby te dyskusje były ciekawe, żeby te dyskusje były aktualne, żeby poruszały współczesne problemy dotyczące fotografii, ale również innych zagadnień tych, którymi fotografia się zajmuje. Więc no, tak jak pan dyrektor wspomniał, Marek, że tutaj interesuje nas to spotkanie i możemy zachęcać właśnie w różny sposób i nasza oferta ma być takim atrakcyjną zachętą do spotkania i pogadania po prostu.
To ja jeszcze, tak? W kontekście wystawy tej czasowej, jak najbardziej to, co Dominik powiedział wcześniej, właśnie o spotkaniu, o różnorodności, o stawianiu pytań, to też jest ważne i takim poruszaniu myślenia, to jak najbardziej też przyświecało mi, tu zaszła zmiana. Z takich właśnie spraw ważnych, wydaje mi się, to jest też oddanie głosu artystom. Oprócz prac, tam na wystawie znajdują się, ja ograniczyłam jakby siebie już poza tekstem kuratorskim, który gdzieś jest na zewnątrz, to na wystawie jedynymi tekstami są fragmenty rozmów, które przeprowadziłam z artystami, które właśnie jakby niekoniecznie wyjaśniają wszystko, to nie chodziło o to, tylko mają intrygować, czy dawać do myślenia, być zastanawiające. I też przy 14 artystach, bo z tyloma udało mi się porozmawiać, są QR-kody, które od razu odsyłają zainteresowanych, tych właśnie wynikliwiej wchodzących, których jakoś poruszyła ta praca i te słowa, dają możliwość od razu na wystawie wejścia w cały tekst rozmowy, który znajduje się w internecie i jakby uzupełniania tego sobie na bieżąco. Więc to też właśnie tak jak Dominik mówił, chodziło o to, że jak ktoś przechodzi przez wystawę, miał szansę złapania jakby głównych myśli, ale również nie zostawiać jakby bez dalszego ciągu osób, które chcą wiedzieć jeszcze więcej i jakoś wnikliwiej wejść w te zagadnienia. Tak, to myślę, że to wielopoziomowość, takie otwarcie i chęć dostarczenia czegoś ciekawego, intrygującego i dla osób ze środowiska, i dla wszystkich innych, którzy przechodzą ze swoją wrażliwością i ze swoimi doświadczeniami. Myślę, że to jest bardzo ważne dla nas.
No tak, myślę, że teraz będzie dosyć dużo okazji, żeby odwiedzać MUFO, do czego moich słuchaczy i słuchaczki serdecznie zachęcam. Przypomnę, wystawa Tu zaszła zmiana już się otworzyła i ją można oglądać, a wystawa Co robi zdjęcie otworzy się 31 stycznia 2020 roku. Moimi gośćmi byli Marek Świca, dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie, Monika Kozeń i Dominik Kuryłek, kuratorzy tejże instytucji. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia w kolejnym odcinku Godziny Szumu.
Radio Kapitał.